Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Co by było, gdyby po każdym koncercie każdy artysta by na przykład stwierdził, że w zasadzie lepiej się zagrać już nie da. Nie byłoby sensu zagrać jeszcze raz. A tak za każdym razem jest nowy próg do pokonania i nowa satysfakcja. Na tym polega piękno naszego życia. Dlatego żyjemy.
Tak jak o wykonawstwie mówił Karol Radziwinowicz, tak my możemy powiedzieć o sztuce radiowej. W każdym magazynie staramy się wspólnymi siłami jak najpiękniej opowiedzieć o muzyce, jej twórcach, wykonawcach. A więc z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Rozpoczynamy od spotkania z młodą rosyjską gwiazdą Julią Leżniewą, która zachwyciła publiczność na koncercie z Poznańską Filharmonią z okazji 220. rocznicy urodzin Giacchino Rossiniego.
Rozmowa miesiąca.
To,
co było ważnego w moim życiu i mojej karierze i w moim rozwoju artystycznym jako śpiewaczki, zaczęło się od momentu, kiedy spotkałam na swojej drodze Jelenę Obrazcową. Miałam wtedy 16 lat. Wystąpiłam na jej konkursie młodych wokalistów, którzy się jeszcze uczą śpiewać. I tam zwyciężyłam. I wtedy usłyszały mnie także inne świetne śpiewaczki, Renata Scotto, Teresa Berganza. Następnego roku powróciłam już na konkurs dla dorosłych śpiewaków operowych i tam także wygrałam. Potem otrzymałam wiele interesujących propozycji. Jedną z nich był kontakt z Albertem Zettą. Udało mi się wystąpić na jego festiwalu w Pesaro, poświęconemu Giacchino Rossiniemu. Zaśpiewałam wtedy Stabat Mater kompozytora. Byłam wtedy bardzo młodą śpiewaczką, niedoświadczoną, ale do dziś pamiętam te momenty, w których Alberto Zedda się mną zajmował. Dawał mi lekcje, jak należy śpiewać po włosku, co należy zrobić z legatem, co to jest sotto voce. Wymagał ode mnie, aby wszystko brzmiało bardzo miękko, bel canto, i to były najważniejsze moje pierwsze wystąpienia. Tam właśnie na festiwalu Rossiniego. A potem Mark Minkowski, który mnie usłyszał na YouTube, przyjechał do Moskwy dyrygować Peleasem i Melisandą Claude'a Debussy'ego w Teatrze Stanisławskiego. I zadzwonił do mnie, abym przyszła na przesłuchanie. Wykonałam dla niego trochę arii barokowych, między innymi Johanna Sebastiana Bacha, ale także Giacchino Rossiniego. Jemu się bardzo spodobałam, bo chciał mnie usłyszeć na żywo, a nie tylko w internecie. I wtedy zaprosił mnie, abym zaśpiewała partię drugiego sopranu w mszy Hamol Johanna Sebastiana Bacha. Pojechaliśmy do Santiago del Compostela, aby nagrać tam płytę. I właśnie moim pierwszym krążkiem jest msza bachowska. Było nas 10, po dwóch w każdym głosie i wykonywaliśmy nie tylko arie, duety, lecz także chóry. A więc była tylko orkiestra i my, jako chór. A potem Mark Minkowski zaprosił mnie do nagrania płyty solowej i wytłumaczył, że Rossini to kompozytor, którego utwory bardzo odpowiadają rodzajowi mojego głosu. Uważam, że był to bardzo dobry pomysł. Co prawda, można było nagrać Mozarta, ale wybór Rossiniego był dobrą drogą. Staram się teraz koncertować i skupiać na repertuarze barokowym. Czekają mnie koncertowe wykonania w operach Händla, Rossiniego, Vivaldiego, ale z Rossini muszę uważać, aby nie był zbyt dramatyczny. Muszę troszeczkę uważać.
Thank you.
Słuchaliśmy finałowego fragmentu arii z Semiramidy Gioachino Rossiniego. Śpiewała Julia Leżniewa z Towarzyszeniem Symfonii Warszawii pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Zofia Stopińska powraca do rzeszowskiego koncertu Boginie a Królowe z utworami Belliniego, Donizettiego i Verdiego.
Świetnie grała i towarzyszyła solistkom Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Grzegorza Berniaka, młodego, ale niezwykle sprawnego dyrygenta. Partie solowe śpiewały dwie wspaniałe artystki, Karina Skrzeszewska-sopran i Bernadetta Grabias-mezzosopran. Koncert prowadził, przybliżając zarówno muzykę, jak i wykonawców, znany krytyk i publicysta muzyczny Stefan Minch. Wieczór był wspaniałą ucztą zarówno dla uszu, jak i oczu publiczności, ponieważ solistki śpiewały w czasie całego koncertu po prostu rewelacyjnie. Każda aria czy duet podkreślony był grą aktorską, a do tego także odpowiednimi toaletami, które jak na księżniczki królowe przystało, były bardzo bogato zdobione.
Nie tylko zachwycona, ale także pod wrażeniem spotkania z Bernadettą Grabias jest Zofia Stopińska.
To jest takie moje domowe miejsce i moje muzyczne miejsce. Tutaj bardzo dużo mam wspomnień. Wszystkiego, czego się najlepszego nauczyłam muzycznie, że tak powiem, to właśnie tutaj w Rzeszowie, ponieważ chodziłam tutaj do średniej szkoły, liceum muzyczne. Kończyłam tutaj obój, mam dyplom z oboju u pana profesora Preissnera. No a życie potoczyło się tak, że wyfrunęłam dalej.
Kończąc ten obój, musiała pani już myśleć o śpiewie, prawda?
Ja zawsze kochałam śpiew. Tak próbowałam troszkę może oszukać na początku, że to gra instrumentalna, ale jednak serce podpowiedziało coś innego i wiadomo, zawsze się chce robić to, co się najbardziej kocha, czego się bardzo potrzebuje. W moim przypadku właśnie był to śpiew. Tak się udało, że dostałam się w Łodzi na Akademię Muzyczną, na Wydział Wokalno-Aktorski. Trafiłam na bardzo dobrych pedagogów, którzy pomogli mi, że tak powiem, w tej drodze na sceny. No i tak się pracuję.
W czasie studiów już właśnie wyjeżdżała pani na konkursy z sukcesami.
Zawsze ceniłam sobie wszelkiego rodzaju konkursy, nie ze względu na to, żeby coś zdobywać, ponieważ poznawałam nowych ludzi, mogłam zawsze mieć kontakt z bardzo dobrymi śpiewakami, z bardzo dobrymi pedagogami, zawsze mogłam się czegoś o sobie dowiedzieć i generalnie tak traktowałam. A przy okazji, owszem, doceniano moje starania, moje wysiłki, powiem nieskromnie, urodę mojego głosu, która bardzo się podobała, więc zdarzały się oczywiście nagrody specjalne, wyróżnienia. Powiem, że takim moim największym osiągnięciem konkursowym jest trzecia nagroda na bardzo prestiżowym, światowym konkursie Queen Elizabeth Competition w Brukseli. Jest to jeden z najlepszych konkursów na świecie. To była dla mnie wielka nauka, wielka przygoda i wielka satysfakcja. Miałam bardzo dużo szczęścia, ponieważ tuż przed zdaniem dyplomu na Akademii Muzycznej ze śpiewu, dzień wcześniej dowiedziałam się, że zostałam zatrudniona na etat w Teatrze Wielkim w Łodzi. No, moja radość była przeogromna, więc już dyplom śpiewałam z wielką radością i spokojem przede wszystkim, bo to wiadomo, że kończąc studia zawsze się czeka na coś, że można kontynuować. Ja miałam to szczęście. Dostałam od razu bardzo piękne role. Miałam możliwość pracowania z wieloma znakomitymi i dyrygentami, i reżyserami. Zaczynałam od takich niedużych ról, potem były coraz większe. Teraz już śpiewam prawie same pierwsze plany. Natomiast wszystko to bardzo spokojnie, powoli się układało, a w związku z tym, że dużo śpiewam właśnie na scenie też, przyjeżdżają osoby, które szukają takiego typu na przykład głosu jak mój i potem zostaję zaproszona to tutaj, to tam na koncerty filharmoniczne, na koncerty sakralne, które bardzo lubię śpiewać.
Takie życie na walizkach, jednocześnie prowadzenie domu, praca w macierzystym teatrze, to wszystko trzeba jakoś ogarnąć, usystematyzować, pogodzić.
Oczywiście staram się prowadzić normalny dom. Mam takiego cudownego synka, 2,5-letniego, niego prawie. Na szczęście jest bardzo dzielny i wszystko to rozumie. Jest przyzwyczajony do tego, że od czasu do czasu mama musi po prostu wyjechać. Mam cudownego męża, który pomaga mi, wspiera mnie. Bardzo dużo mam pomocy ze strony rodziców i moich, i ze strony rodziców mojego męża. Więc wszyscy są jakby zaangażowani w to moje życie artystyczne. Aczkolwiek ja jestem im bardzo wdzięczna, ale myślę, że też robią to z wielką pasją.
W Rzeszowie boginia królowe.
To są arie i duety z oper, w których bohaterkami są królowe i boginie bądź kapłanki. To są prawdziwe historie. Głównie opierają się na żonach Henryka VIII, prawda? Więc Anna Bolena, Maria Stuarda, Jane Seymour. Były to wspaniałe czasy, bardzo intrygujące i kontrowersyjne, ale wszystko właśnie w tej muzyce tutaj jest.
Bernadetta Grabias, tak śpiewała fragment arii księżniczki Eboli z Don Carlosa Giuseppe Verdiego na koncercie z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej. 29 marca przypada 75. rocznica śmierci Karola Szymanowskiego. Z tej racji z nową przewodniczącą Towarzystwa imienia kompozytora, profesor Joanną Domańską, rozmawia Henryk Cierpiał.
Pani profesor, na ile udaje się zjednywać ten krąg ludzi wrażliwych, którzy chcieliby pomagać w promocji muzyki Karola Szymanowskiego?
Sytuacja Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego jest, można powiedzieć, trochę niekomfortowa. Z powodu tego, że jesteśmy, tak jak pozostałe inne organizacje zajmujące się krzewieniem kultury, zmuszeni do ubiegania się o fundusze jednorazowo na każdy projekt. Dodatkowo możemy w ciągu roku kalendarzowego złożyć wnioski o dofinansowanie dwóch lub trzech projektów i to zarówno w ministerstwie, jak i w samorządowych instytucjach. Oczywiście bez gwarancji, że te środki zostaną nam przyznane. Jak do tej pory jakoś radzimy sobie, aczkolwiek w tamtym roku z ministerstwa nie dostaliśmy żadnej dotacji, natomiast pomogły nas znacznie urzędy marszałkowskie i dzięki temu mogliśmy przeprowadzić nasze dwa największe festiwale, to znaczy wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach. W tym roku będziemy mieli 15. edycję i największy nasz festiwal odbywający się od 34 lat, od początku istnienia Towarzystwa, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Narodowy Instytut od Fryderyka Chopina jest tą jednostką integrującą działania wokół osoby naszego największego kompozytora. Szymanowski jak do tej pory nie doczekał się takiej instytucji i efektem tego jest, że wszyscy usiłują coś zdziałać na własną rękę. Filharmonie oczywiście umieszczają w programach swoich koncertów coraz częściej utwory naszego mistrza. Również działania na przykład zagraniczne Instytutu Adama Mickiewicza też promują, przecież prezydencja przebiegała pod hasłem promocji twórczości i sylwetki naszego kompozytora. Także te działania biegną wielotorowo, ale w moim rozumieniu są rozproszone. Niestety towarzystwo nie ma jak gdyby możliwości skupienia tych działań, ponieważ nie dysponujemy, jak wcześniej powiedziałam, przewidywalnym budżetem, który mógłby pozwolić nam na projektowanie działań dalekosiężnych. Ponieważ nie mamy takich możliwości, więc skupiamy się na działaniach doraźnych. W tym roku liczymy na to, że uda nam się wydać dyskografię Karola Szymanowskiego. Ostatnia wyszła, zdaje się, że w latach 80. i jest to naprawdę dział, który wymaga wiedzy o naszym kompozytorze, który wymaga uzupełnienia. A nowym projektem jest pomysł zorganizowania pierwszego międzynarodowego konkursu kompozytorskiego imienia Karola Szymanowskiego. W zamyśle zarządu towarzystwa miałby to być konkurs organizowany co 5 lat. Tak długi okres miałby wskazywać na ważność tej imprezy i na jej równorzędność z konkursem chopinowskim, z konkursem wieniawskiego. Zarząd towarzystwa uważa, że Karol Szymanowski absolutnie na taki konkurs o wielkim formacie zasługuje. W moim mniemaniu Szymanowski również zasługuje na instytut jego imienia, który by skanalizował wszystkie działania wokół jego sylwetki. Wielokrotnie minister Zdrojewski zapewniał prezesa Karola Bulę, poprzedniego prezesa, o swoim poparciu dla naszych działań. No niestety nie zawsze się to przekłada na poparcie finansowe, a wiadomo, że świetny pomysł, najlepszy pomysł nie może być zrealizowany bez finansowego wsparcia.
Joanna Domańska i Andrzej Tatarski zaprezentowali fragment z Harnasiów Karola Szymanowskiego w opracowaniu na fortepian Grażyny Bacewicz. O kompozytorze pamiętał także Koszalin, Beata Góracka-Młyńczak.
Na koncercie Filharmonii Koszalińskiej wystąpił Przemysław Witek, młody pianista, laureat wielu konkursów w kraju i za granicą. W jego wykonaniu zabrzmiała znakomita czwarta symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego. Kompozytora, jak się okazało, bardzo ważnego dla artysty, między innymi dlatego, że nagrał jego sonatę C-moll op. 8 na swoją pierwszą płytę pod tytułem Decadence.
Tak, zgadza się. Szymanowski zawsze był dla mnie ważny już od takich pierwszych prób konkursowych. Zawsze wybierałem jego utwory i chciałem je grać. I dlatego też na tej mojej pierwszej debiutanckiej płycie wiedziałem, że bez Szymanowskiego ona się nie może obyć. I w ogóle uważam, że jest to kompozytor, którego warto w Polsce cały czas promować, bo jeszcze nie jest jego twórczość tak dobrze znana, co też ja przez swoją tam skromną działalność staram się czynić.
Umieścił pan na tej płycie młodzieńczą sonatę, tak można powiedzieć. Jest to jeden z jego pierwszych utworów. Na koncercie zabrzmiała czwarta symfonia koncertująca, która jest właściwie dziełem z ostatnich lat twórczości. Ten przedział czasowy bardzo chyba słychać w jego muzyce.
Na pewno te utwory się bardzo różnią, zwłaszcza jeśli chodzi o inspirację. Ten ostatni etap twórczości u Szymanowskiego to jest bardzo silna fascynacja muzyką góralską, aczkolwiek ja uważam, że praktycznie przez całą twórczość ta muzyka ludowa była obecna w jego inspiracjach, tylko że na każdym etapie inaczej się objawiała w dźwiękach, prawda? Czasem to były bardziej niebezpośrednie inspiracje. Pod koniec on w pewien sposób cytował trochę tę muzykę i dlatego my lepiej to słyszymy.
A dlaczego sonata c-moll? Pianiści, z tego co wiem, nieczęsto sięgają po ten utwór, uważając go za mało doskonały.
Właściwie ta czwarta część tej sonaty najwięcej wyzwań stawia wykonawcy, bo jest dość rozbudowana i można powiedzieć, słuchaj, taki troszeczkę młodzieńczy przerost treści nad formą. Ale na przykład w tym roku na płycie Rafała Blechacza też się ta sonata ukazała, także mogę się cieszyć, że ja to zrobiłem rok wcześniej. I mam nadzieję, że to się zmieni, bo w całości ten utwór jest, uważam, bardzo piękny, bardzo inspirujący, zwłaszcza druga i trzecia część.
A symfonia koncertująca. Szymanowski zadedykował ją Rubinsteinowi, ale właściwie pisał dla siebie. Nie jest tajemnicą, że miał ogromną rękę i dla niego złapanie nony czy decymy właściwie nie było żadnym problemem. Ten utwór najeżony jest takimi właśnie technicznymi problemami. Tutaj jest jakby mniej wirtuozerii samej w sobie. Natomiast jest to dzieło ogromnie trudne.
Właśnie to jest zabawne, bo postrzega się trochę ten utwór jako taki gorszy koncert fortepianowy. No przede wszystkim to nie jest koncert fortepianowy, jest to symfonia koncertująca, mimo że Szymanowski, jak zaczynał ją pisać, to myślał o tym, że będzie to koncert, ale ponieważ w międzyczasie jego plany dotyczyły również zarobkowe koncertowania, napisał ten utwór troszkę pod siebie, więc pewne techniki wykonawcze tam rzeczywiście są dość specyficzne, bo uważa się, że niby to jest łatwe, ale rzeczywiście te chwyty stawiają wyzwania. No, można powiedzieć, że ja akurat też mam dość szeroki rozstaw pomiędzy pierwszym a piątym palcem, więc nie było to aż takie straszne, ale jednak to czuć, gdy się to gra i wymaga to też na pewno dużej kondycji fizycznej, bym tak powiedział. Raz, że
tak, bo tam jest strasznie dużo akordów, które nie dość, że są właśnie szerokie, to jeszcze w środku mają dźwięki.
Tak, i trzeba je w dość dużej dynamice złapać. Także no ja uważam, że pod koniec trzeciej części jest fragment prawie jak z koncertu Czajkowskiego. Tam jest takie unisono prawej i lewej ręki i biega się w kółko. Niestety można powiedzieć, że w warunkach takich akustycznych tego nie słychać. Gdy nagrywa się to na płytę, wtedy ten głos słychać i tam naprawdę to jest wyzwanie techniczne.
A tak się niewinnie zaczyna.
Zaczyna się pięknie, kołyszy nas ten rytm. Uważam, że początek i mnóstwo tematów z tej symfonii jest pięknych i mam nadzieję, że też przypadną one do gustu szerszej publiczności.
W wykonaniu Przemysława Witka usłyszeliśmy finałowy fragment sonaty C-moll Karola Szymanowskiego. Szczecinianka Halina Więcek przybyła i jest pod wrażeniem zupełnie innego koncertu.
Orkiestrę Filharmonii Szczecińskiej jako dyrektor artystyczny prowadzi Mykoła Diadura, wybitny ukraiński mistrz batuty, uczeń m.in. Seiji Ozawy. Ceniony w wielu krajach świata. Jego koncerty w Szczecinie cieszą się zawsze wielkim powodzeniem i są gwarancją doskonałego występu naszych symfoników. W marcu kijowski artysta prowadził program złożony głównie z kompozycji Józefa Haydna, dwóch symfonii G-dur, w tym oksfordzkiej, oraz pierwszego koncertu wiolonczelowego, notabene świetnie granego przez Marcina Zdunika, a także wariacje na temat Haydna, rosyjskiego twórcy, zmarłego w 1996 roku, Edisona Denisowa. Mykoła Diadura i Marcin Zdunik tą właśnie kompozycją zauroczyli publiczność.
Wariacje na temat Haydna, Edisona Denisowa są utworem w zasadzie żałobnym.
Marcin Zdunik, wiolonczelista.
Są to wariacje na temat jednego z wokalnych kanonów Haydna, Tod ist ein langer Schlaf, czyli śmierć jest długim snem. No już sam tytuł sugeruje mniej więcej tematykę utworu. Utwór jest bardzo przejmujący, bardzo głęboki, zamknięty formalnie. Znaczy on się kończy dość popularnym w muzyce zabiegiem retorycznym unoszenia się całej muzyki gdzieś do nieba. Znaczy stopniowego wznoszenia się rejestru. Wiolonczela solowa prowadzi to wznoszenie. Cały utwór kończy się akordem flażoletowym z jeszcze biciem dzwonów.
Niestety, od nowego sezonu artystycznego Mykoła Diadura nie będzie już pełnił funkcji dyrektora artystycznego Szczecińskiej Filharmonii, gdyż od niedawna jest dyrektorem naczelnym Narodowej Opery Kijowskiej.
Ja bardzo lubię Szczecin i szczecińskich muzykantów i dlatego wiem, że to będzie skomplikowane dla mnie, ale ja będę tutaj nie jeden raz i nie dwa i nawet więcej w następnych sezonach.
Czy pamięta pan pierwszy swój kontakt z Polską?
To było w Białymstoku, Beethoven, trzecia symfonia, Eroica. To było moje pierwsze tak wrażenie z polskim orkiestrem i z ludźmi, jaki pracowali i to bardzo mnie spodobało.
Jak wspomina pan swoje muzyczne początki w Kijowie?
To zaczęło się w dzieciństwie. Moja rodzina nie miała nikogo.
To zaczęło się w dzieciństwie. Moja rodzina nie miała żadnego związku z muzyką. Ojciec inżynier, mama nauczycielka fizyki. W przyszłości widzieli mnie jako naukowca, ale zacząłem chodzić do szkoły muzycznej, gdzie uczyłem się grać na trąbce. Bardzo mi się to podobało. Postanowiłem zostać artystą. Miałem wielu sukcesów, lecz moja rodzina była przeciwna studiowaniu na uczelni muzycznej. To była niemal tragedia dla niej, kiedy zdałem do konserwatorium. Jednak bardzo chciałem tam studiować. Nie posłuchałem rodziców. Już na uczelni zrozumiałem, że naprawdę to fascynuje mnie zawód dyrygenta.
To była dla mnie bardzo niepoznana profesja i tym ona mnie bardzo uwlekała.
Prowadził pan koncerty i opery w wielu miejscach na świecie, które się panu upamiętniły.
Ja odnoszę się do tych ludzi.
Należę do tych ludzi, którzy nie żyją wspomnieniami. Raczej myślę o tym, co będzie. Mnie nie ekscytują wspomnienia, a to, co się zdarzy. Nie staram się pamiętać występów. Aktualne koncerty lub występy w operze są na pewno interesujące, ale chciałbym tylko patrzeć w przyszłość. Wiem, że to nie jest dobre, niezupełnie prawidłowe, lecz taka jest prawda. Mogę powiedzieć tylko o swoich pierwszych koncertach. Były one w Kijowie, w muzycznej uczelni, gdzie prowadziłem orkiestrę symfoniczną i graliśmy Romeo i Julię Czajkowskiego. Wiem, że nie tak dawno odbywał pan wielkie tournée koncertowe z Narodową Filharmonią z Kijowa.
W январе месяце у нас были большие гастроли по Японии в этом сезоне оркестром филармонии. А как
в styczniu mieliśmy duże turnę po Japonii, a dwa miesiące wcześniej graliśmy koncerty w Niemczech z orkiestrą filharmonii. Oprócz tego od 5 lat pracuję jako gościnny dyrygent orkiestry w Paryżu. Ostatni koncert obejmował programy z utworami Mozarta i Schuberta. Posłuchajmy jeszcze fragmentu Symfonii Oksfordzkiej Józefa Haydna w wykonaniu Szczecin Filharmoników pod dyrekcją Mykoły Diadury.
Jeszcze raz dziś skupimy naszą uwagę na fortepianie. Leszek Ślusarski.
Karol Radziwanowicz na świętokrzyskiej ziemi z naszą symfoniczną orkiestrą w braterskim muzycznym uścisku.
Ładnie to jest powiedziane i to jest szczera prawda, dlatego że dyrygentem jest mój brat i tu muszę się przyznać, że ile razy gramy razem, to najbardziej to lubimy, dlatego że nasze więzy właśnie są braterskie, czyli już nie tylko muzyczne, ale również są to więzy krwi. I tak jak ja się śmieję, czujemy muzykę w ten sam sposób, każdą komórką naszego ciała i to jest duża satysfakcja, oczywiście dla mnie jako dla solisty, dla brata jako dyrygenta, ale myślę, że dla publiczności, dlatego że pewne fluidy publiczność odczuwa, że się rozumiemy na estradzie, a tu muszę się Państwu przyznać, że nie ma nic bardziej wspaniałego niż wspólne zrozumienie na estradzie. Myślę, że to również odczuwa orkiestra, bo lapidarnie powiem, gramy razem.
Jak szybko pan zauważa, że to coś, co piękna pani muzyka za pana pośrednictwem, także to coś, co pana dusza wyraża, zaczyna do nas trafiać. To jest 9. takt, czy może 2. część dopiero?
Kiedy gram na sali koncertowej, gdzie się czuję, że przyszła publiczność bardzo wyrobiona muzycznie, melomani znający każdy takt dzieła i słyszeli utwór już nie w 2 wykonaniach, nie w 3, ale w kilkudziesięciu, to wtedy ja to odczuwam po 1. takcie. Wystarczy, że zagram 1 akord i myślę sobie, oho, już jest, jak to Anglicy mają takie słowo, feedback. Po polsku można by powiedzieć sprzężenie zwrotne, ale to trochę jest coś innego. To jest współzależność między artystą a publicznością. Natomiast zdarza się również tak, że publiczność jest często przypadkowa i wtedy, jak ja się śmieję, dla artystów jest to dosyć duże wyzwanie, bo my musimy naprawdę napracować się, żeby tą publicznością zawładnąć. Ale z kolei powiem, nie ma nic ciekawszego i nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, jak właśnie obezwładnienie niejako tej publiczności i po krótkim czasie okazuje się, że jak my to mówimy w slangu muzycznym, mam ją w kieszeni. W zasadzie to chyba jest w ogóle sens sztuki, sens grania, sens tworzenia na estradzie, bo przecież nie zapominajmy, my to tworzymy właśnie dla publiczności i to jest chyba największa zapłata.
Barwy romantyzmu na co dzień panu w duszy grają?
Tak, grają. Ja jestem w ogóle z krwi i kości romantykiem. Może tego po mnie nie widać, bo ja staram się być dosyć opanowany, no bo wiadomo, że tego wymaga świat, życie. No, również życie artystyczne polega na opanowaniu. Natomiast ja w środku jestem właściwie jednym wielkim romantykiem i taki byłem od dziecka. Oprócz tego, że jako mały chłopiec lubiłem grać szybkie gamy, to najbardziej mi się podobały utwory Debussy'ego. Właśnie wcale nie te szybkie, tylko jak dziś pamiętam, Mały pastuszek, suity dziecięce. więcej, gdzie byłem zachwycony jednym dźwiękiem, który trwa przez parę taktów. Ja się tym rzeczywiście zachwycałem. I tak samo również od dziecka pamiętam, że moja dusza romantyczna nie pozwalała mi chodzić do kina, dlatego że ja się tak utożsamiałem z filmem, a nie daj Boże, jak film był dosyć dramatyczny, no to ja się Państwu przyznam, ja po prostu ryczałem na całe kino. Ja nie byłem w stanie się opanować i jak dziś pamiętam, jak mój brat nie chciał ze mną chodzić do kina, bo on mówi: Karol, wstyd przynosisz. No, ale w związku z tym ta moja dusza romantyczna gdzieś we mnie siedzi i to zostaje. Zresztą wydaje mi się, że no cóż byłby świat bez romantyzmu? Byłby chyba płaski, nieprzyjemny, niemiły, a właśnie to romantyzm daje to coś, dzięki czemu my się komunikujemy z ludźmi.
Jak to jest, kiedy muzyka przez Pana grana gdzieś tam u niebios w kosmosie rozbrzmiewa, a z drugiej strony, kiedy zasiada Pan w pachnącej jeszcze świeżością naszej sali koncertowej?
No jedno i drugie daje mi nieprawdopodobną satysfakcję, dlatego że nie zapominajmy, każdy koncert, każde wykonanie, każde nagranie to jest nowe wyzwanie dla artysty. Cały czas chcemy dojść do tego ideału, który gdzieś w naszej głowie jest. Ta droga jest najciekawsza. Tak mi się wydaje, że o ten ideał się ocieramy. Natomiast można by właściwie na palcach jednej ręki naprawdę policzyć koncerty takie, gdzie z całą satysfakcją można by stwierdzić: rzeczywiście osiągnąłem to sedno. Co by było, gdyby po każdym koncercie każdy artysta by na przykład stwierdził, że w zasadzie lepiej się zagrać już nie da. Przecież po pierwsze w ogóle nie byłby artystą, po drugie by się nie kształcił, po trzecie nie byłoby sensu zagrać jeszcze raz. A tak za każdym razem jest to nowe wyzwanie, nowy próg do pokonania i nowa satysfakcja. Są to rzeczy niewspółmierne, no ale na tym polega piękno naszego życia. Dlatego żyjemy.
Thank you.
Walca Destur z opusu 64 Fryderyka Chopina w parafrazie Aleksandra Michałowskiego grał Karol Radziwonowicz. W Poznaniu na koncercie Legenda Wituskiego z okazji 80. urodzin dyrektora Międzynarodowych Konkursów imienia Henryka Wieniawskiego z orkiestrą kameralną Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmel wystąpił przewodniczący jury ostatniego konkursu Maksym Węgerow.
W tym konkursie było bardzo замечательных.
Na konkursie według mojej opinii było bardzo wielu znamienitych skrzypków, a właściwie nie tylko instrumentalistów, lecz po prostu muzyków, bo przecież wielu z nich, którzy brali udział w drugim etapie, mogłoby i zagrać w finale. Spotykam się regularnie z naszymi polskimi uczestnikami, którzy niestety nie weszli do ostatniego etapu. Są to Maciej Strzelecki, którym się będę zajmować, i Maria Włoszczowska, z którą pracuję. To właśnie dzięki konkursowi Wieniawskiego ich spotkałem. Muszę przyznać, że interpretacja przez Soyoung-yun koncertu Czajkowskiego w Kanadzie była fenomenalna, gdy grała pod moją dyrekcją z Quebec Symphony Orchestra. Już wkrótce w Gdańsku spotkam się z trzema laureatami: Soyoung-yun, Tararong, Miki Kobayashi. Każdy z nich będzie grać koncert z orkiestrą. Cała radość z pobytu tutaj wynika z pięknego powodu występu dla Andrzeja Wituskiego. Stąd spotkanie z Agnieszką Duczmal i jej orkiestrą Amadeus. To wielka radość muzykować z tak wielkiej klasy instrumentalistami. Przez tych 5 miesięcy bardzo się wiele wydarzyło w moim życiu. Urodziła mi się córka. Ożeniłem się ze wspaniałą Olgą z Sankt-Petersburga. To nowe życie, nowy człowiek w naszej rodzinie. Wielkie osiągnięcie w moim życiu. Tyle wniosła ciepła i radości dla nas, babci, dziadka i mnie i żony. Było także wiele interesujących zawodowych spotkań z orkiestrami, z którymi występowałem jako skrzypek i dyrygent. Niedawno przyjechałem z Paryża, gdzie dyrygowałem i grałem koncert skrzypcowy Beethovena. W programie była także trzecia symfonia Eroica kompozytora. Miałem zajęcia jako pedagog. Podpisałem kontrakt z Królewską Akademią w Londynie. Jest to tytuł profesora imienia Menuhina. Zostałem także profesorem Akademii Menuhina w Sztat niedaleko Genewy w Szwajcarii. Mam mnóstwo planów, choćby jeszcze w marcu jako skrzypek i dyrygent koncerty Czajkowskiego, Prokofiewa, Beethovena, jego trzecią symfonię Eroikę, będę wykonywał Jowiszową Mozarta i jak już wspomniałem, kończymy w Gdańsku. Jeszcze do tego są programy solowe i to na tylko przykład jednego miesiąca. W recitalach nie brakuje ani Händla, ani Bacha, ani Beethovena, z Tamarą Gałaną, z którą wystąpię w Gdańsku, gdzie wiem, że na mnie czekają. Gdańsk i Poznań są mi najbliższymi miastami w Polsce.
Mnie ожидaje, потому что я очень люблю Gdańsk i Poznań, мне очень дорогие эти два города в Польше.
Tak, na koncercie legenda Witowskiego Maksim Węgerow z poznańskimi kameralistami radiowymi pod dyrekcją Agnieszki Duczmal zagrał humoreskę Antonina Dworzaka. I na koniec oddajmy głos rozradowanej Dorocie Gonet.
Recitalem wirtuoza gitary José Fernandeza Torresa i jego zespołu Teatr Stary w Lublinie rozpoczął swoją działalność. Na ponowne otwarcie najstarszego obok krakowskiego Starego Teatru obiektu tego typu w Polsce Lublinianie czekali ponad 30 lat. Przypomnijmy pokrótce historię tego budynku. Wybudowany w roku 1822 przez długi czas pełnił funkcję teatru impresaryjnego. Na początku XX wieku wraz z rozwojem ery kina przekształcił się w kinoteatr. To tu właśnie w 1899 roku odbył się pierwszy w Lublinie pokaz kinematografu, a 8 lat później rozpoczęły się trwające aż do lat międzywojennych w miarę regularne pokazy filmów i spektakle teatralne. Tę działalność przerwały dopiero bomby, które we wrześniu 1939 roku spadły na Lublin i na teatr. Starsi lublinianie z rozrzewnieniem wspominali teatr i kino Rialto. Nieco młodsi, w tym i ja, nigdy nie zapomną klimatu kina staromiejskiego. Młodzież już go nie pamięta w ogóle. Ale to było kino, do którego przychodziło się na projekcję aż do 1981 roku, kiedy to budynek ostatecznie zamknięto z uwagi m.in. na zły stan techniczny. Dziś Teatr Stary powraca do sprawdzonej przed, można powiedzieć, wiekami, bo w końcu sięgamy do lat 20. XIX stulecia, formuły teatru impresaryjnego. Interdyscyplinarny, konfrontujący, dynamiczny i edukacyjny. Tak mówią o Teatrze Starym w Lublinie jego dzisiejsze władze. W pięknie odrestaurowanym budynku znajdzie się miejsce na ambitne kino artystyczne, polskie i światowe, teatr, literaturę, także spotkania z wybitnymi twórcami. Nie zabraknie oczywiście muzyki, od klasycznej po jazzową. Za nami pierwszy po inauguracji koncert, którego głównym bohaterem był Włodek Pawlik, artysta obdarzony wielką wrażliwością na piękno nie tylko dźwięków muzycznych, ale i słów. Przykładem tego był właśnie niedawny lubelski koncert, na który złożyły się kompozycje Włodka Pawlika z jego ostatniej płyty Struny na ziemi. To jeden z najważniejszych polskich albumów jazzowych 2011 roku, gdzie poezja Jarosława Iwaszkiewicza łączy się z muzycznym kunsztem Włodka Pawlika. Wykonawcami tej prawdziwie pięknej liryki słowno-muzycznej są wokaliści Lora Szafran, Marek Bałata. Wiersze recytuje Robert Więckiewicz. Publiczność Teatru Starego w Lublinie mogła 14 marca na żywo wysłuchać improwizacji fortepianowych Włodka Pawlika i towarzyszących mu muzyków, a po koncercie oczywiście spotkać się z artystami. Piękny początek, a przyszłość zapowiada się równie interesująco. Z repertuarem Teatru Starego można zapoznać się poprzez stronę internetową, do czego serdecznie namawiam, w nadziei, że zechcą Państwo odwiedzić Teatr Stary na lubelskim Starym Mieście, nie tylko wirtualnie. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Muzyką Włodka Pawlika z filmu Rewers żegnają Państwa dziś z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.